Witam serdecznie księdza biskupa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam Panią i naszych słuchaczy.
22 dzień papieski w całej Polsce odbywać się będzie już w najbliższą niedzielę, 16 października. To będą msze święte, konferencje naukowe, koncerty, wydarzenia, ale to będą także zbiórki, bo wolontariusze w całej Polsce będą zbierać pieniądze na stypendia dla uzdolnionej, ale niezamożnej młodzieży. Czy ksiądz zna ludzi, którzy skorzystali do tej pory, bo Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która prowadzi te zbiórki, działa od 2000 roku. Czy ksiądz miał okazję spotkać się z takimi osobami, które dzięki tym środkom mogły kontynuować swoją edukację?
Tak, wielokrotnie w parafiach, w których posługiwałem, te osoby spotykałem, ale nie tylko w kontekście tego, że te osoby tam były, że należały do różnych wspólnot, ale też te osoby przyjmują na siebie zobowiązanie, żeby później brać udział też jako wolontariusze w tych różnych kolejnych zbiórkach, żeby pomóc innym. Także skoro ta fundacja już tak długo funkcjonuje, to pierwsi stypendyści są już mocno dorosłymi ludźmi, dlatego zawsze bardzo chętnie włączają się, bo sami doznali tej pomocy, można powiedzieć, mogli rozwinąć skrzydła. Tak jak pani redaktor mówi, to są osoby, które są uzdolnione, a być może nie mogą sobie pozwolić na studia czy na jakieś wyjazdy. I teraz z chęcią dzielą się z tym innym. Także poznałem, to są bardzo wartościowe osoby i też przyczyniają się do głównego celu fundacji, czyli promocji nauczania świętego Jana Pawła II.
Ta fundacja powołana w 2000 roku jako pokłosie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 roku ma promować nauczanie papieża Polaka i wspierać, tak jak mówimy, przedsięwzięcia społeczne. Czy jeszcze jest coś, co jest nieoświetlone, jeśli chodzi o postać papieża Polaka, Jana Pawła II, jeśli chodzi o jego nauczanie, jeśli chodzi o jego działalność? Wydaje mi się, że myśmy już powiedzieli na ten temat wszystko, a może jednak nie.
To, że my żeśmy powiedzieli wszystko, czy też papież już powiedział wszystko, to jest jedno, ale druga rzecz, to zawsze pewne słowa inaczej brzmią w konkretnym momencie dziejowym, w konkretnej historii. I stąd te dni papieskie, które zawsze przyświecają jakieś hasło, tym razem jest to blask prawdy. I myślę, że dzisiaj na temat prawdy bardzo dużo można mówić i te słowa Jana Pawła II są jeszcze bardziej adekwatne w odniesieniu do dnia dzisiejszego niż na przykład wtedy, kiedy je wypowiadał w tej encyklice Veritatis Splendor, gdy mówił o tej prawdzie. Także to, że wydaliśmy wszystkie dzieła zebrane Jana Pawła II, to, że znamy jego nauczanie w sensie, że jest ono dostępne, to jest jedno, ale druga rzecz, że jak to dzisiaj brzmią te słowa, a tak jak chociażby powiedziałem na przykładzie tej prawdy, one są dzisiaj jeszcze bardziej aktualne.
W tej encyklice papież postawił obok siebie problem dobra i zła i tego, że człowiek sam nie może decydować o tym, co jest dobrem i co jest złem, bo gdyby tak było, to mogłoby to się stać źródłem wielkiego relatywizmu. W takim kontekście też ostatnio się wypowiedział metropolita, ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz. Dlaczego w takim razie ta encyklika dziś jest aktualna, a tych problemów zderzenia dobra i zła i tej oceny tych pojęć jest chyba w naszym dzisiejszym świecie bardzo dużo. Nie ma ksiądz biskup takiego wrażenia, że dziś szczególnie jest to aktualne?
Dzisiaj ludzie uzurpują sobie to prawo do decydowania, co jest dobre, co złe. Mówiąc krótko, dobre jest to, co dla mnie jest korzystne i pożyteczne. A już sam Pan Jezus, kiedy przybiegł do Niego bogaty młodzieniec i pyta się: nauczycielu, dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Pan Jezus mówi, zwracając go do Boga, przecież tylko Bóg jest dobry. On jest źródłem wszelkiego dobra. I tutaj dzięki temu, że odwołujemy się do Boga jako do instancji ostatecznej tego, co jest dobre, a co złe, chroni nas to przed tym naszym indywidualizmem, w tym sensie w kontekście egoizmu, gdzie wybieramy to, co dla mnie dobre, kosztem dobra innego człowieka. Jest dobro obiektywne, które Bóg nam objawia i które mamy odkrywać. Świadectwem tego są chociażby przykazania Boże, które są tym prawem naturalnym wpisane w serce każdego człowieka.
A jak ksiądz biskup myśli o postaci papieża Polaka Jana Pawła II, to które encykliki, które słowa, które pielgrzymki, które spotkania najbardziej pamięta, o których chciałby tutaj nam w Radiu Gdańsk powiedzieć teraz?
Pierwsza, którą pamiętam, w której uczestniczyłem jako młody chłopak, to była pielgrzymka na Zaspie w 1987 roku. ale to tylko takie wrażenie. Pamiętam, że szliśmy tam, że byłem na tej mszy świętej, ale drugą, którą pamiętam, gdzie miałem bezpośredni kontakt z Ojcem Świętym, to w 99 roku, kiedy papież był w Sopocie, a mieszkał wtedy w seminarium w Gdańsku, gdzie miałem możliwość mu też posługiwać do stołu i towarzyszyć tej pielgrzymce tak bardzo bezpośrednio. No i tutaj w czasie tej pielgrzymki padły te słowa, które były dokończeniem tego, co papież rozpoczął na Zaspie, gdzie mówił: nie ma wolności bez solidarności. W Sopocie dokończył: nie ma solidarności bez miłości. Okazuje się, że wolność można różnie zagospodarować, niekoniecznie dobra. I teraz, żeby dobrze zagospodarować wolność, potrzeba tej miłości. To jest jedna rzecz. A druga rzecz dotycząca encyklik, to myślę, że taką encykliką, która dopowiada i dopełnia te słowa Veritatis Splendor, te słowa papieża o prawdzie, gdzie rzeczywiście całą książkę tej prawdzie poświęcił, jest to encyklika, która była dla mnie ogromnym odkryciem, Fides et Ratio. Gdzie papież pokazuje, że prawda to nie jest tylko wartość religijna, ktoś może ją przyjmować czy nie. Tam papież mówi, że prawda, przytaczając tą definicję Arystotelesa, jest to zgodność rzeczy z rzeczywistością. I to jest bardzo coś konkretnego, że możemy tą prawdę odkryć na bazie rozumu naszego i iść za tą prawdę. I później, kiedy odkrywamy objawienie, kiedy idziemy w wiarę, to ta wiara rozświetla nam nasz rozum i prowadzi nas jeszcze głębiej, jeszcze dalej. I tu jest droga już właściwie bez końca, ale ta baza jest bardzo potrzebna, ten fundament, że ta prawda jest dostępna dla wszystkich i wszystkich ona obejmuje.
Jesteśmy w miesiącu październiku, w miesiącu, kiedy rozpoczynają działalność duszpasterstwa akademickie, kiedy uczniowie, studenci wracają do szkół. My żyjemy w dobie internetu, w dobie kanałów YouTube'owych, gdzie młodzież już po coś innego też sięga, nie tylko i wyłącznie po encykliki papieskie. Czy w tej dziedzinie jest też coś do zrobienia?
Znaczy, rzadko która młodzież sięga po encykliki papieskie, trzeba sobie to powiedzieć.
Ale też taka bywa.
Bywa, daj Boże, że będzie jej coraz więcej, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, tak jak pani redaktor mówi, że dla nas ten papież to była część spora naszego życia, jak nie większość, ale dla tych młodych ludzi, którzy dzisiaj zaczynają studia, to kiedy papież umierał, to oni ledwo chodzili do przedszkola, także trudno też wymagać od nich takiego podejścia, jak my mamy. Może i dobrze, bo przecież no, to niekoniecznie musi być takie podejście uczuciowe, emocjonalne, ale widzę wiele dzieł takich, gdzie na przykład tworzy się piosenki na tekstach Jana Pawła II, gdzie młodzi ludzie przygotowują różne teledyski, też to, co pani mówi o tym YouTubie, różne filmiki przedstawiające Jana Pawła II, ale też na przykład sztuki, które napisał jeszcze jako ksiądz, prawda? Także tutaj ogromne pole do popisu i mam nadzieję, że to dziedzictwo Jana Pawła II będzie coraz bardziej wykorzystywane i pogłębiane.
My obchodzimy w tym momencie pięciolecie ważnego tutaj pisma Galilea, które przed nami leży. To jest taka edycja specjalna, numer specjalny, wydany jubileuszowy Galilea.
Myślałem o Janie Pawle II, ponieważ na stulecie jego urodzin przygotowaliśmy numer specjalny, ponieważ Galilea to jest pismo poświęcone Biblii, Pismu Świętemu. I dlatego zatytułowaliśmy ten numer Biblia Jana Pawła II, gdzie różne odnośniki do Pisma Świętego, jego teksty, czy też teksty o nim umieściliśmy. Tak więc mamy w swoim dorobku też pismo poświęcone nauczaniu Jana Pawła II. I myślę, że warto do niego sięgać i też ja sam osobiście, im więcej czasu mija od tego jubileuszu stulecia urodzin Ojca Świętego, tym więcej rzeczy odkrywam i tym chętniej sięgam do jego tekstów.
Cieszę się, że przy okazji tego pięciolecia Pisma Galilea mogliśmy też w jakiś sposób nawiązać do tego stulecia i nawiązać do tego numeru poświęconego papieżowi Janowi Pawłowi II, a ja bardzo serdecznie gratuluję tego pięciolecia i czytelnicy, którzy zapoznają się z tym pismem i z tą publikacją, zastanawiają się, dlaczego, jak to tak szybko minęło. Ksiądz myśli o tym, że 5 lat już jako wydawca w tej roli się spełnia?
Moje myślenie biegnie trochę do przodu bardziej niż do tyłu, ponieważ no, kiedy kończymy i wydajemy jeden numer, to już trzeba myśleć i to dosyć mocno o drugim numerze, bo mimo tego, że to jest kwartalnik, czyli wydaje się, że te 3 miesiące to jest dosyć dużo, to jednak zebrać teksty, opracować te teksty, ułożyć i później złożyć, dobierając zdjęcia, mapy i grafiki, to jest naprawdę dużo pracy. Także bardziej patrzę do przodu, myśląc już o grudniowym numerze, gdzie będziemy omawiać już konkretnie przypowieści Pana Jezusa.
I zachęcamy oczywiście do uczestnictwa Państwa w Dniu Papieskim, bo bo też i w naszej diecezji, w naszej archidiecezji dziać się będzie pewnie sporo i pewnie msza w katedrze oliwskiej i pewnie wykłady, koncerty, spotkania. Także bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję, zapraszam też, tym bardziej, że mamy sanktuarium Jana Pawła II na Gdańskiej Zaspie. Szczęść Boże.